temu. Panią Borki serdecznie też, panią Monikę witamy. Ja już, żeby nie zabierać czasu, to oddaję pani Lucji głos. Dobrze? A my się wsłuchujemy, czy ewentualnie jakaś konwersacja może też nastąpić.
Tak, tak, oczywiście.
Bo to są żywi świadkowie. Myśmy żyli, ale nie pamiętamy. Nie?
Tak, dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Myślę, że więcej powiedzieć mogą świadkowie, dlatego ja też im oddam głos. Ja postaram się tak nakreślić tło. Tło ogólne dla tych wydarzeń i troszeczkę informacji podać, aby przybliżyć nam tą tematykę, która jest prezentowana na wystawie. Dzięki w sposób cudowny, można powiedzieć, negatywom ocalałym, odnalezionym tutaj na terenie probostwa i ocalałym, zabezpieczonym, rozpoznanym, bo ich wartość źródłowa jest naprawdę bardzo duża, mimo tej właśnie takiej, powiedzmy, słabszej jakości technicznej, ale ona jest tutaj drugoplanowa. Wartość historyczna i dokumentacyjna tych wydarzeń jest naprawdę bardzo duża. Ja sobie pozwolę usiąść, dobrze? Mam nadzieję, że Państwu nie będzie przeszkadzało.
Tak. I mikrofon to będzie nawet lepiej słychać.
Wygodnie będzie, tak. Słaby głos to moja domena. Przygotowałam taką króciutką prezentację, która, myślę, też może tak pozwoli nam w prześledzeniu tych wydarzeń, usystematyzuje pewne problemy i zagadnienia. Państwo doskonale wiedzą, że te uroczystości milenijne w Sosnowcu odbyły się w roku 67, czyli praktycznie rok po de facto milenium. Ma to swoje uwarunkowania polityczne związane z ówczesną sytuacją. Ale żeby to też... Dobrze. Słabo. Dobrze. Już nawet przypiszę. Uroczystości milenijne w Sosnowcu odbyły się w roku 1967. Rok 1966 był tym rokiem kulminacyjnym obchodów, ale przygotowania Kościoła katolickiego do tego wydarzenia trwały przez 10 lat. Początkiem i takim preludium obchodów milenijnych i przygotowania narodu do tego ogromnego wydarzenia, przeżywania właśnie tysiącletniej rocznicy Chrztu Polski, było wydarzenie z roku 1956 i śluby jasnogórskie. Internowany wówczas prymas Stefan kardynał Wyszyński na prośbę otoczenia, między innymi na prośbę pań z Instytutu Ślubów Jasnogórskich, Instytutu Prymasowskiego, napisał tekst tych ślubowań. Tekst tych ślubowań też nawiązywał z kolei do ślubowań złożonych przez króla Jana Kazimierza. To była bezpośrednia rocznica tych ślubów lwowskich, była taką bezpośrednią przyczyną właśnie powstania tych ślubów, ale te śluby napisane, teksty ślubów napisane przez prymasa Wyszyńskiego, on oddawał sytuację społeczną tego okresu, oddawał też te najistotniejsze palące problemy, z którymi zmagało się społeczeństwo, te słabości, z którymi właśnie naród wierny, naród katolicki w tym okresie się zmagał, i odnosił się też w jakiś sposób do działań, które w tym czasie prowadzone były przez aparat partyjno-państwowy. Prymas, tak jak wspomniałam, w tym okresie był internowany, te śluby zostały przekazane w takiej wręcz tajemnicy, ich tekst był przepisywany, tak aby tutaj ze strony aparatu władzy nie doszło do jakichś takich utrudnień i do zablokowania tego wydarzenia, ale sam prymas na tej uroczystości złożenia ślubów 26 sierpnia roku 56 na Jestrzębiu Górze był nieobecny. Te śluby odczytał wówczas biskup Michał Klepacz, i powtarzał za nim episkopat i cały lud zgromadzony na wałach jasnogórskich. Naród przyrzekał, biskupi w imieniu narodu i naród przyrzekał wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, wierność łasce uświęcającej, wierność sakramentowi pokuty, też wierność związaną tutaj z małżeństwem, z wiernością Bogu w życiu rodzinnym. Każdy z poszczególnych ślubów stanowił później temat przewodni Wielkiej Nowenny. Wielka Nowenna była kolejnym etapem przygotowań do tego roku 66, do Milenium Chrztu Polski. Przez każdy kolejny rok, począwszy od maja roku 57 do maja roku 66, w całej Polsce trwały właśnie takie, powiedzielibyśmy, narodowe, ogólnopolskie rekolekcje. Na ten poszczególny rok Wielkiej Nowenny przygotowywane były odpowiednie materiały, też takie formacyjne, duszpasterskie. Na poszczególny rok prymas wydawał list, którym tłumaczył, wyjaśniał, jakie jest główne przesłanie danego roku i jaka jest główna właśnie specyfika pracy nad poprawą właśnie tego życia duchowego, religijnego i społecznego narodu. Państwo spojrzą na ten tutaj wykres. Wypisane są poszczególne lata tej Wielkiej Nowenny i tematyka. Tak jak wspomniałam, każdy ze ślubów stanowił temat przewodni kolejnego roku Wielkiej Nowenny. Rozpoczynał się ten kolejny rok Wielkiej Nowenny 3 maja poprzez odnowienie na Jasnej Górze właśnie tych ślubów z roku 56, a później w każdej parafii, w każdej diecezji trwały już takie parafialne właśnie przeżywanie tego danego roku Wielkiej Nowenny i różne inicjatywy duszpasterskie z tym związane. Pielgrzymki na Jasną Górę, konkretne prace formacyjne w stanowo, szczęść Boże, w grupach stanowo-zawodowych, konkretne właśnie też takie wskazania duszpasterskie skierowane do poszczególnych grup parafialnych, do młodzieży, do dzieci, do małżonków, do osób starszych, do osób bardziej zaangażowanych w życie parafialne. Tak jak też wspomniałam, ta tematyka odnosiła się także do tego, w jaki sposób, co działo się w kraju, co było elementem polityki wyznaniowej władz. Państwo spojrzą rok pierwszy 57 na 58. Główna tematyka to jest wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom. W roku 58 trwała taka akcja określana w literaturze dekrucyfikacją. Po roku 56, po wydarzeniach październikowych, w okresie tej takiej odwilży politycznej, w szkołach, w instytucjach państwowych przywracane były krzyże przez społeczeństwo. W roku 58 władze starały się, aby te krzyże zniknęły z przestrzeni publicznej, zarówno ze szkół, jak i z zakładów pracy, z ośrodków na przykład służby zdrowia, czy z innej takiej przestrzeni publicznej, ale szczególnie ta akcja prowadzona była właśnie w szkolnictwie. Poprzez odpowiednie zarządzenia, które nakazywały właśnie usuwanie tych krzyżów, to wiązało się też z różnymi protestami społecznymi, z różnymi zamieszkami o charakterze większym bądź mniejszym, protestami młodzieży, ale dzieci, ale także ich rodziców. To jest, proszę zwrócić uwagę, ta akcja dekrucyfikacyjna, mamy rok 58 i to hasło właśnie też tej Wielkiej Nowenny. Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi. Te działania aparatu władzy, one przenikały się, też były w jakimś sensie odpowiedzią na tę duszpasterską akcję, na to przygotowanie narodu do odnowy życia religijnego i moralnego, ale też właśnie do odnowy tego ducha właśnie narodu, do odnowy religijnej, do umocnienia też w okresie walki, jaką władze prowadziły w tym aspekcie laicyzacji życia społecznego i życia publicznego. Rok 58 i 59, przełom tych dwóch lat, to jest naród wierny łasce uświęcającej pokuty. To jest szereg akcji związanych właśnie z przypominaniem i uwrażliwianiem społeczeństwa na wartość sakramentu Eucharystii, na spowiedź świętą. To jest właśnie ten drugi etap przygotowań. Kolejny rok to rok Życie z Światłością Ludzi. To również odnoszenie się do łaski sakramentu Eucharystii, ale to także obrona życia poczętego. To jest okres, kiedy także jest wiele akcji związanych, jest to pewnego rodzaju odpowiedź też na ustawę aborcyjną, tą stalinowską, jak to mówimy, z roku 52, która zezwalała na aborcję praktycznie, można powiedzieć, no bez ograniczeń. Powodem aborcji mogła być zła sytuacja materialna kobiety, której nawet w jakiś taki bardziej skomplikowany sposób nie trzeba było po prostu udowadniać. W zasadzie kobieta wnosiła oświadczenie, to oświadczenie było zatwierdzane przez lekarza prowadzącego i na tej podstawie również tej aborcji można było dokonać właśnie z powodów na złe warunki materialne czy sytuację kobiety, którą bardzo szeroko traktowano. Nawet jeżeli prześledzimy prasę z tego okresu, prasę taką propagandową, albo na przykład wychodziło od 58 roku takie czasopismo Myśl Wolna, było to czasopismo Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli Katowickich, to w tym okresie tego roku, roku następnego i roku 61 także publikowano bardzo wiele artykułów, takich paranaukowych nawet czasami, które wręcz w taki sposób przedstawiały właśnie tą zgodę na dokonywanie aborcji, jako argumentując to, czy motywując względami ekonomicznymi. Że przecież, tak już tutaj parafrazuję kolokwialnie mówiąc, ale w takim duchu te artykuły wybrzmiewały, że wolimy widzieć radosne, uśmiechnięte dzieci, nawet jeżeli właśnie w danej rodzinie jest ich mniej, niż dzieci, które są smutne, głodne i nie mają różnych zabawek, aby się bawić, cieszyć, które na przykład urodziły się w rodzinie, w której jest problem alkoholowy i one też z tym muszą się zmagać, to przecież łatwiej i humanitarniej dla tych dzieci będzie, jeżeli one w ogóle na świat nie przyjdą, jeżeli nie będą się musiały borykać z tymi trudnościami. Argumentowano, że problem właśnie usuwania ciąży nie jest tylko problemem prywatnym i rodzinnym, bo przecież tutaj kwestie ekonomiczne dotykają całe państwo, bo to państwo musi zapewnić żłobki, przedszkola, państwo musi ponieść nakłady związane z edukacją, wykształceniem tych dzieci itd., itd. I mniej więcej w ten sposób również to argumentowano. To jest też jakiegoś swoistego rodzaju odpowiedź na tą właśnie akcję, którą prowadzi w tym okresie Kościół związaną z obroną życia nienarodzonego, argumentując, że każdy ma prawo do życia od momentu narodzin do naturalnej śmierci. Ale w tym właśnie programie Wielkiej Nowenny, chcę na to zwrócić uwagę, ta właśnie obrona życia nienarodzonych, ona nie znajduje się przypadkowo, ona się znajduje właśnie też dlatego, że tak jak wspomniałam, ta ustawa aborcyjna, ona się pojawia wcześniej, o kilka lat wcześniej, właśnie w tym, na początku lat 50. Kolejny rok nowenny to jest małżeństwo sakramentalne. To mamy też okres, kiedy z kolei aparat państwa bardzo mocno promuje świeckie śluby, kiedy dużo środków i nakładów finansowych jest ponoszonych na tworzenie urzędów stanu cywilnego nazywanych pałacami, które właśnie mają zapewnić te estetyczne doznania przeżycia młodym ludziom, którzy wkraczają w kolejny etap swojego życia, właśnie zakładają rodzinę, po to także, aby odwieść ich od tego, aby później ten świecki ślub uświęcono związkiem sakramentalnym. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale to również ma związek z ustawodawstwem prawnym, które w tym okresie jest zmieniane właśnie po wojnie i w późniejszym okresie, także tutaj w roku 58. Kolejny temat to rodzina Bogiem silna, chrześcijańska rodzina. To jest również troska o to, aby te wartości religijne, wartości chrześcijańskie, one były w rodzinie rozwijane, przez rodzinę kontynuowane i przekazywane kolejnemu pokoleniowi społecznemu. Młodzież wierna Chrystusowi. Rok 61, mamy całkowite usunięcie religii ze szkół. Stopniowo wyprowadzane w roku 61 całkowicie religia znika ze szkół. Władze utrudniają prowadzenie katechezy w punktach katechetycznych. De facto można to robić, a w praktyce to jest naprawdę niezmierna walka o to, aby taka działalność mogła być prowadzona właśnie w punktach katechetycznych. I tutaj też prymas dostrzega tą konieczność zwrócenia uwagi na wychowanie młodzieży w wierności Chrystusowi, na przekazywanie właśnie wiary, ale też wychowanie, przekazywanie też zasad moralnych młodemu pokoleniu, bo to młode pokolenie będzie później tworzyć to społeczeństwo w tym systemie właśnie socjalistycznym. Kolejny aspekt to jest, abyście społecznie się miłowali. I w tym roku Wielkiej Nowenny cała formacja duszpasterska prowadzona była właśnie tą miłość, sprawiedliwość społeczną. Na ten aspekt takiej właśnie solidarności społecznej, wzajemnego dostrzegania potrzeb innych grup społecznych, innych osób, wokół których, przyszło żyć danej społeczności. Nowy człowiek w Chrystusie. To z kolei troska o kulturę chrześcijańską. W tym okresie przygotowań Kościoła do milenium aparat władzy prowadził różnego rodzaju akcje kontrujące. Od 1958 roku ogłoszono przygotowanie oficjalne przygotowania państwa do tysiąclecia państwa polskiego. I ten program, tak jak tutaj zaznaczam, od 1958 roku, w 1958 został ogłoszony, a inicjatywy państwowe zostały zaplanowane od roku 60 do 66. W ramach tych inicjatyw organizowano różnego rodzaju seminaria, konferencje, spotkania, wydawano publikacje, które miały udowadniać właśnie tą dorobek tysiącletniej historii państwa polskiego, pomijając oczywiście te wątki chrześcijańskie, a zwracając uwagę na, przede wszystkim na aspekty takie historyczne, na sukcesy państwa polskiego i ukazując w tych publikacjach ten okres PRL-u, ten okres właśnie państwa socjalistycznego jako ukoronowanie i jako taki szczytowy moment rozwoju państwa polskiego. Ale to także takie inicjatywy kulturalne. Jak państwo prześledziliby albo sięgną pamięcią, to, którzy te czasy właśnie pamiętają, to Dni Miast. One pojawiają się w tym okresie. Na przykład w Siemianowicach Śląskich, nieodległych tak od tego miejsca, jestem na 100% pewna, bo tutaj dokumentację widziałam, w 1966 roku powstają pierwsze dni Siemianowic Śląskich. W wielu miastach w tym okresie, w niektórych miastach rok później na przykład, albo rok wcześniej, ale to jest ten okres właśnie, gdzie współczesne nawet dni poszczególnych miast czy tygodnie kultury, one sięgają tego okresu. Tylko w tamtym okresie one są właśnie po to inicjowane, aby stanowić przeciwwagę dla kultury chrześcijańskiej i w ogóle dla tych przygotowań Kościoła do obchodów milenium chrztu, dla tych inicjatyw różnego rodzaju duszpasterskich w formie pielgrzymek na Jasną Górę i wielu, wielu innych wydarzeń, o których można byłoby mówić tutaj bardzo długo, to temat na osobne spotkanie. W tym okresie także powstają takie inicjatywy materialnego upamiętnienia właśnie tysiąclecia państwa polskiego, jak słynne tysiąclatki, różnego rodzaju czyny społeczne, które są też taką odpowiedzią na właśnie te inicjatywy kościelne, na czyny soborowe, które w tym czasie właśnie też Kościół w ramach jednego z lat milenijnych inicjuje. I wreszcie mamy rok ostatni Wielkiej Nowenny, który jest tym bezpośrednim wprowadzeniem do milenium, czyli rok Weź w opiekę naród cały, wierność Maryi. To jest rok, który kończy się właśnie oddaniem całego narodu w opiekę i Maryi za wolność narodu i Kościoła w świecie. W pierwszych miesiącach tutaj roku 66, a dokładnie w kwietniu, rozpoczynają się już obchody, cykliczne obchody tego kulminacyjnego roku 66, roku milenijnego. Ten rok oczywiście zostaje rozpoczęty 1 stycznia, ale pierwsze te ważne wydarzenia, takie już bezpośrednio związane z kalendarzem obchodów, mają miejsce od 9 do 16 kwietnia w Gnieźnie. One później przenoszą się do Poznania. To jest ta kolebka właśnie chrześcijaństwa polskiego, dlatego w tym miejscu episkopat te uroczystości rozpoczyna. A później od 2 do 3 maja te uroczystości centralne dla całej Polski odbywają się na Jasnej Górze. Nie wspomniałam jeszcze o jednej ważnej kwestii związanej z przygotowywaniami do milenium, a później z obchodem w roku 66, a mianowicie peregrynacji kopii obrazu Jasnogórskiego. W maju roku 57 rozpoczyna się ta peregrynacja. Prymas, udając się do Rzymu po to, aby przyjąć godność kardynalską, nie mógł tego wcześniej uczynić ze względu na internowanie. Właśnie udając się do Rzymu, zabiera ze sobą także kopię obrazu Jasnogórskiego. Ta kopia obrazu zostaje poświęcona przez papieża Pawła VI i ta kopia obrazu Jasnogórskiego od roku 57 peregrynuje po poszczególnych diecezjach. Ta peregrynacja zostaje później zawieszona na ten okres właśnie obchodów milenijnych, bo Matka Boska z założenia tego programu właśnie obchodów milenijnych ma być obecna w tych miejscach, gdzie trwają obchody, czyli na przykład na Jasnej Górze od 2 do 3 maja, wcześniej w Gnieźnie Poznaniu. I po zakończeniu tych wszystkich uroczystości na terenie kraju ona ponownie ma powrócić na ten szlak milenijny. Już w okresie, kiedy Matka Boska peregrynowała, a później zwłaszcza w tym okresie, kiedy przywożona była na uroczystości te milenijne, władze organizowały różnego rodzaju utrudnienia, zatrzymania kopii, skierowania ją w inne miejsca. Takie zdarzenie miało na przykład miejsce w Piekarach Śląskich. A później we wrześniu 66, kiedy ma powrócić już na ten szlak milenijny i rozpocząć go kontynuowanie od Katowic, zostaje zatrzymana, skierowana na Jasną Górę, uwięziona. Mówimy o aresztowaniu Matki Boskiej i dopiero na ten szlak milenijny tak wraca w roku 72, wykradziona wręcz przez księdza Józefa Wójcika. Ale wracając do tych zasadniczych uroczystości. Na tych centralnych uroczystościach właśnie 2-3 maja Matka Boska jest obecna, natomiast nie ma papieża, na obecność którego episkopat bardzo długo miał jeszcze nadzieję. Tutaj Państwo widzą fotel pusty z wiązanką kwiatów, ale to jest zdjęcie dotyczące tego okresu właśnie 56 i ta wiązanka w sposób symboliczny przypomina nieobecność prymasa, ale w podobny sposób właśnie w roku 66 zaznaczono nieobecność papieża, na przyjazd którego władze się nie zgodziły. Po uroczystościach centralnych odbywają się uroczystości w poszczególnych miastach, uroczystości dla poszczególnych diecezji. W miastach wyznaczonych przez daną diecezję, tak jak wspomniałam, dla danej diecezji. W roku 66 takie uroczystości dla diecezji częstochowskiej, ponieważ te na Jasnej Górze miały, tak jak wspomniałam, charakter centralny, miały odbyć się w Sosnowcu. Zaplanowane były te uroczystości nawet na konkretną datę, na 28 sierpnia roku 66. Ale też trzeba powiedzieć, że w takich pierwotnych planach, w takim harmonogramie pierwotnym, gdzie właśnie były wyszczególnione wszystkie uroczystości dla danych diecezji, tam Sosnowca nie było. W takim planie, który w 65 roku był konstruowany. Ale później właśnie zdano sobie sprawę z tego, że tutaj ta diecezja częstochowska umyka, bo te uroczystości na Jasnej Górze miały charakter centralny i te uroczystości postanowiono zorganizować w Sosnowcu. Gdy ta informacja dotarła do aparatu władzy, to jak można się spodziewać, spotkała się z takim zdecydowanym sprzeciwem. Zarówno ordynariusz, ówczesny biskup Stefan Baryła, był wzywany na rozmowy do przedstawicieli władzy. Był wręcz, powiedzielibyśmy, pouczany o tym, że raz, po pierwsze, że te tereny nie mają tradycji religijnych. Dwa, że sytuacja polityczna jest taka też nabrzmiała, że ten teren ze względu na ten charakter mu często przypisywany takiego czerwonego zagłębia z tradycjami rewolucyjnymi jest no troszeczkę jakby delikatnie mówiąc niefortunny, zwłaszcza w tym roku 66, kiedy te napięcia związane z obchodami milenium i przeciwdziałaniami ze strony aparatu władzy są bardzo takie silne. Pod wpływem tych sugestii, tych nacisków, sugestii także, że takie uroczystości mogłyby się spokojnie odbyć, ale w roku następnym. Ale i także ze względu na to, że ten harmonogram kościelnych obchodów był naprawdę bardzo napięty, a episkopat, biskupi przyjeżdżali też na uroczystości do tych poszczególnych miast, gdzie odbywały się uroczystości dla danych diecezji, to również z tego względu te uroczystości przesunięto na rok następny. Nie mając jednak tej pewności, że te uroczystości zostaną przesunięte, czy też w ogóle jak gdyby zaniechane, to aparat partyjny i aparat bezpieczeństwa też już pomalutku przygotowywały się do takich przeciwdziałań na terenie Sosnowca, gdyby one w tym roku 66 miały miejsce. I tutaj Państwo widzą projekt, takie trzy projekty zachowały się w dokumentacji, które są projektami protestów społecznych mieszkańców tutaj Zagłębia, jakie miały być wysyłane w tym roku 66, zarówno do władz, tutaj mam przykład projektu wysyłanego do władz, planowanego do wysłania władz szczebla wojewódzkiego i centralnego, ale na kolejnym slajdzie zobaczą Państwo projekt planowany do wysłania do episkopatu i prymasa Wyszyńskiego, a także osobny do biskupów częstochowskich. W zależności od tego, do kogo ten projekt był planowany do wysłania, ten charakter protestu ma taki inny wydźwięk. Na przykład w tym tutaj prezentowanym rzekomo mieszkańcy dzielnicy Staszic w Sosnowcu zwracają się właśnie z takim oburzeniem do władz centralnych, że muszą coś zrobić, aby właśnie te uroczystości się nie odbyły. Wręcz jest takie sformułowanie: żądamy zmuszenia biskupów, organizatorów wszelkich imprez pseudoreligijnych do przestrzegania przepisów prawnych w tym zakresie i poszanowania władzy ludowej. Bo tutaj też ci rzekomi mieszkańcy powołują się na uroczystości, które w maju miały miejsce w Piekarach Śląskich, gdzie bardzo tak radośnie wierni witali prymasa, wznosili okrzyki 100 lat, tam były używane gitary elektryczne i to rzekomo też jakby tam bulwersowało, co znalazło swoje odzwierciedlenie w kolejnym projekcie tego takiego protestu. Oczywiście w tych projektach protestów pojawia się także wątek związany z ważnym dokumentem, a mianowicie z orędziem biskupów polskich do biskupów niemieckich, które miało miejsce w listopadzie roku 65 i bodaj albo w tym poprzednim, czy tutaj w którymś z tych projektowanych protestów nazywani są biskupi zdrajcami właśnie narodu, ze względu na to, to jest aluzja do tego orędzia z roku 65. Tutaj przykład projektu protestu do prymasa Wyszyńskiego i biskupów wysłanego przez mieszkańców Zagłębia, reprezentowanych przez załogę kopalni Sosnowiec, którzy też już w nieco innym tonie rzekomo zwracają się do prymasa, by takie uroczystości tutaj nie miały miejsca, ponieważ zakończą się fiaskiem. Państwo mogą zobaczyć, że te tereny, że być może prymas nie jest zorientowany o tym, taka sugestia tutaj jest, że te tereny nie mają tradycji takich właśnie religijnych i że ta planowana impreza, to określenie też tutaj, co wskazuje raczej na ten właśnie język władz, może zakończyć się fiaskiem. A tutaj ta troska tych wiernych wysyłających ten projekt właśnie jest w tym kierunku tutaj skierowana, aby jednak czegoś takiego nie miało tutaj miejsca. I znowu jest ta aluzja do już taka bardziej wprost, do orędzia wysłanego do biskupów niemieckich. I tutaj też jest taka sugestia, że jeżeli dość takim ostrym tonie ostrzegamy, że jeżeli będziecie usiłowali inspirować i wbrew naszej woli organizować tą imprezę w Sosnowcu, to za to, co się wydarzy, poniesiecie pełną odpowiedzialność karną i moralną. Sosnowiec to nie Częstochowa czy Piekary Śląskie, tam miały miejsce obchody dla diecezji katowickiej i tradycji religijnych nie posiada. Kolejny projekt to projekt protestu, który miał być wysyłany do biskupów częstochowskich, gdzie znowu wręcz zatroskany wierzący katolik, bo tak jest w tym proteście określony, też wykazuje taką troskę o to, aby na terenie Zagłębia nie miały miejsca jakieś takie nieprzewidziane protesty, spory, jakieś takie wydarzenia, które by pomniejszyły autorytet Kościoła. I on tutaj też właśnie wprost, ten rzekomy autor, rzekomo wierny, wierzący katolik, pisze o klaskach, o krzykach, gitarach, 100 lat, co się nie podobało nie tylko jemu, ale rzekomo też wielu szczerym katolikom. Że to nie było, że te elementy włączone w wyrażanie takiej religijności, one nie miały charakteru właśnie religijnego, tylko takiego wiecowego, i że to nie licuje właśnie z obchodami religijnymi. W roku 66 te planowane protesty, one pozostały tylko planami, ale w roku 67, gdy już została ogłoszona data właśnie obchodów milenijnych w Sosnowcu i gdy władze już wiedziały, że strona kościelna nie ustąpi, i gdy kolejne rozmowy, na które też tutaj przedstawiciele strony kościelnej byli wzywani, one kończyły się fiaskiem dla aparatu władzy, to również na nowo powrócono jak gdyby do tych planów. I zarówno Kuria Częstochowska, jak i prymas, czy też władze, były zasypywane takimi listami wysyłanymi zarówno przez zakłady pracy, ale także szkoły, gdzie właśnie młodzież i różne środowiska społeczne protestowały przeciwko tym uroczystościom w tym miejscu, przeciwko przyjazdowi prymasa, także protestowano, powracano do tej retoryki, że to są zdrajcy ze względu na tym właśnie orędzie. Nie można wykluczyć, że jakiś odsetek tych protestów, tych listów wysyłanych, on rzeczywiście był autentyczny, ale zdecydowana większość tych właśnie protestów to było po prostu taką grą i konstruowana była przez władze, i tutaj czy to za pośrednictwem właśnie aparatu bezpieczeństwa, czy innych komórek też państwowych, takiej administracji wysyłana do tych adresatów. Jeden z księży opowiadał, że kuria czyniła starania o to, żeby na niektóre z takich protestów odpowiedzieć, ale właśnie niektóre z tych podanych adresów rzekomych osób protestujących po prostu okazywały się fikcyjne, ale tak jak wspomniałam, takie protesty były też wysyłane na przykład ze szkół, podpisywane rzekomo przez młodzież. I tutaj już można domniemywać, że jednak było to realne wydarzenie, aczkolwiek pytanie o to, na ile ono było pod przymusem, czy na ile jak gdyby tutaj odpowiednio umotywowani, czy też przekonani nauczyciele takie akcje przeprowadzali, czy też na ile jakieś inne czynniki decydowały o tym, że takie protesty były wysyłane. Aparat bezpieczeństwa w roku 67 dość mocno przygotowywał się do zabezpieczenia tych uroczystości. Tutaj takie przykładowe tylko dokumenty z akt, które zachowały się, które dotyczą tego wydarzenia. Tutaj mamy wykaz planowanych sił i środków do użycia w trakcie tych uroczystości. Niestety nie zachował się dokument, który pozwalałby nam na ocenienie, na ile te plany zostały wcielone w życie, czy rzeczywiście taką liczbę osób, funkcjonariuszy, środków technicznych w postaci minifonów, aparatów fotograficznych, różnego sprzętu pozwalającego nagrywać, utrwalać to wydarzenie, na ile właśnie te plany pozostały planami, na ile one w 100%, na ile w jakimś mniejszym zakresie zostały zrealizowane. Ale zostały zrealizowane, bo to zabezpieczenie miało miejsce. Jeżeli Państwo pamiętają, w jednym z tych projektów była taka informacja, że jeżeli taka wręcz ostrzeżenie skierowane, takie ostrzeżenie zawarte, że jeżeli właśnie te uroczystości będą miały miejsce, to za wszelkie zapłacenia porządku, wszelkie jakieś wydarzenia, które się tutaj odbędą, odpowiadać będzie strona kościelna. I śledząc wydarzenia z roku 67, można domniemywać, że w jakimś sensie już wtedy myślano o takiej dość specyficznej formie utrudnienia uroczystości, a mianowicie użycia wykorzystania aktywu partyjnego i nie tylko, bo także z poszczególnych zakładów pracy tutaj z terenu Zagłębia, także funkcjonariuszy milicji po cywilnemu, funkcjonariuszy ORMO, również aparatu bezpieczeństwa, ale taką podstawową grupą to były jednak aktywiści partyjni. I tak zorganizowane bojówki partyjne, bo później one tak też są określane, zarówno przez prymasa, także w wielu dokumentach, czy też właśnie aktywiści partyjni, zostali wręcz wyprowadzeni na ulicę. Zarówno 20, jak i 21 maja, czyli w tych dniach obchodów milenijnych w Sosnowcu, blokowali dojście na teren przykatedralny. Te bojówki z opisów, które się zachowały, one blokowały, też utrudniały uroczystości religijne w innych miejscach Zagłębia, ponieważ te uroczystości trwały dwa dni. Pierwszego dnia odbyła się sesja milenijna. Powiedziałam najważniejsze rzeczy. Uroczystości odbywały się w kościele dzisiaj, katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu, ale także odbywały się takie uroczystości towarzyszące temu głównemu miejscu w poszczególnych miastach Zagłębia. Na uroczystości przyjechało około 30 biskupów. Oni w różnych parafiach Zagłębia, czy to w Dąbrowie, czy w Będzinie, odprawiali wieczorem msze święte właśnie w sobotę. Następnego dnia z rana tam także odprawiali msze i dopiero później przybywali wszyscy do Sosnowca w niedzielę na godzinę 10, gdzie odbywała się ta kulminacyjna msza milenijna już z udziałem wszystkich biskupów, prymasa, kardynała, wówczas arcybiskupa Wojtyły. Dlatego ten aktyw partyjny działał nie tylko w Sosnowcu, ale także w innych miastach Zagłębia, ale w Sosnowcu był w sposób szczególnie widoczny i skoncentrowany właśnie koło kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. On blokował, tak jak wspomniałam, dojście na teren przykościelny z każdej strony, od tych właśnie ulic Wlotowych, ale także używał siły fizycznej. Tutaj dochodziło do szarpaniny z wiernymi, do takich, no, czy to przepychania, ale także uderzeń ręką, dłońmi. Takie relacje tutaj w opisie biskupa Franciszka się zachowały, ale także one zostały utrwalone na filmie operacyjnym, który nagrała Służba Bezpieczeństwa. Ten film Państwu pokażę. W takim zwolnionym tempie można to wychwycić. Nie wiem, czy tutaj nam się to uda. Tutaj z innej strony właśnie kościoła widzimy kolejną taką grupę utrudniającą właśnie dojście wiernym na teren przykościelny. Te zdjęcia, to może od razu zaznaczę, nie są zdjęciami operacyjnymi, czyli to nie są zdjęcia wykonane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Te zdjęcia zostały wykonane przez wiernych na prośbę biskupa Franciszka Musiela. Biskup Franciszek Musiel to wówczas był sufragan, biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej, który był odpowiedzialny ze strony właśnie kurii częstochowskiej za organizację tych uroczystości. I kiedy w sobotę, pierwszego dnia właśnie, jeszcze przed rozpoczęciem tej uroczystej sesji milenijnej wieczorem, już widział, że te zorganizowane grupy, te żywe barykady, jak tutaj podpisał na jednym ze zdjęć, bo to jest jego charakter pisma, jego opis, gdy widział, że te grupy właśnie blokują dojście na teren kościelny, że trwają takie pewne szarpaniny, utrudnienia, dzwonił do różnych instancji partyjnej, dzwonił do Komitetu Miejskiego, wcześniej dzwonił na milicję. Najpierw zaczął od milicji, od właściwego organu, który powinien tutaj zająć stanowisko i jakoś zadziałać, żeby ten spokój i bezpieczeństwo porządku publicznego było zachowane. Na milicji został zignorowany, dzwonił do Komitetu Miejskiego PZPR, również został zignorowany, dzwonił do wielu innych tutaj czynników, nie było żadnej reakcji. Na drugi dzień, aby uniknąć tej sytuacji, aby znowu tutaj uniknąć tych takich zajść, dzwonił do szczebli wyższych, do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, dzwonił także do Komendy Wojewódzkiej, nawet taki telefon do prokuratury był wykonany, żaden organ państwowy nie zareagował. Biskup początkowo nie przedstawiał się nawet jako biskup, bo liczył na to, że jakby taka interwencja społeczna, oddolna, obywatelska zostanie jakby potraktowana poważnie. Ale tak jak mówię, nie było żadnej reakcji. W związku z tym biskup polecił właśnie wiernym, poprosił o utrwalenie, o udokumentowanie tych wydarzeń, tych utrudnień, które niedzielę zostały wzmożone, jeszcze inne wydarzenia. Nie tylko właśnie ten ten tłum ludzi blokujący dojście na teren przy kościelny, ale także w nocy, z soboty na niedzielę, przed placem tutaj kościelnym, naprzeciwko głównego wejścia do kościoła, znajduje się obecnie dom katolicki. To był wcześniej dom ludowy, później został w stronie kościelnej zabrany i w tym okresie tam był mały dom handlowy. I na tym placu, przed tym małym domem handlowym, zostało zaparkowanych bodaj 14 takich samochodów ciężarowych i one cały ten plac zajęły. W tym momencie zmniejszyła się ta przestrzeń, na której również wierni mogli się gromadzić, aby w tych uroczystościach uczestniczyć. Było to tyle dziwne i takie niecodzienne, że zwykle milicja nie pozwalała tutaj parkować dłuższy okres czasu. Po prostu karała za to. A tutaj te samochody przez całą niedzielę do godziny 20 stały bez żadnej reakcji. Co więcej, wierni dopatrzyli się tam zamalowanych nazw zakładów pracy. Dopatrzyli się, że te tablice rejestracyjne są też podmalowywane, że to są najprawdopodobniej numery fikcyjne. I to dlatego też, no mówię, to zdjęcie wygląda jak operacyjne, ale to są zdjęcia właśnie zrobione przez wiernych i dlatego takie na przykład osobne zdjęcie tablicy rejestracyjnej. Tutaj mamy jeszcze kilka udokumentowanych tych właśnie samochodów ciężarowych, żuków. I jeszcze ostatnie z takich spektakularnych utrudnień to mianowicie na bramie wprowadzającej do kościoła w nocy zostały założone łańcuchy, bardzo grube, takie łańcuchy wręcz przypominające gdzieś tutaj łańcuchy używane w kopalniach i one jeszcze dodatkowo zapięte na kilka kłódek. I cała ta procedura również przepiłowywania tych łańcuchów, ona zajęła stronie kościelnej troszeczkę czasu, aby właśnie wierni mogli na ten teren przykościelny swobodnie się przedostać. Przypominam, że msza odbywała się o godzinie 10 rano, więc tego czasu też na zmierzenie się z tymi wszystkimi utrudnieniami nie było tak wiele. I jeszcze jedna istotna rzecz, a mianowicie biskup także dowiedział się o tym, że były jeszcze inne utrudnienia prowadzone, jak chociażby osobom, które zamieszkiwały na przykład w lokalach będących własnością, w tym przypadku tutaj mamy huty imieniem Buczka, to te osoby otrzymywały takie pismo, na którym zakazywano im, zabraniano w ogóle nie tyle zameldowania, ale w ogóle przyjmowania w tym okresie 20-21 maja kogokolwiek z zewnątrz, spoza rodziny. Nikogo nie mogły przenocować właśnie, czyli znowu, żeby nikt z zewnątrz do Sosnowca nie przyjechał i na tych uroczystościach nie mógł brać udziału. Zakazano wywieszania jakichkolwiek elementów religijnych, dekoracji okien, balkonów. Tutaj nawet przypomina się, budynki, balkony, okna należy dekorować w czasie świąt państwowych i innych uroczystości na podstawie tam odpowiedniej zgody, ale w tym dniu absolutnie takich dekoracji nie można było czynić. Tutaj jest też, także straszenie groźbą kary administracyjnej za niepodporządkowanie się temu zakazowi. Przebieg samych uroczystości będą Państwo mogli zobaczyć tutaj na tych przygotowanych planszach, gdzie prezentowane są właśnie zdjęcia odnalezione, tak jak wspomniałam tutaj, na probostwie. Dlatego może od razu przejdę do jakby skutków tych działań, które aparat partner państwowy podjął. Otóż po zakończeniu uroczystości milenijnych tymi ekscesami, tymi wydarzeniami byli zbulwersowani i biskupi, i wierni, i biskupi, i także tutaj prymas. I to znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno w wpisach, które uczynili w kronice parafialnej, parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, jak także w ich reakcji, ich pisma, które po zakończeniu uroczystości zostały w sposób już taki oficjalny wysłane do administracji państwowej, zarówno do prokuratury, jak i do władz szczebla wojewódzkiego i centralnego. Takie pisma wysłał do odpowiednich instancji zarówno biskup Franciszek Musiel, ten biskup, tutaj mamy jego zdjęcie, biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej, jak i ordynariusz biskup Barała, jak i drugi biskup pomocniczy, biskup Tadeusz Fagrzyk. pismo, które zostało wysłane do prokuratury generalnej, zostało scedowane na prokuraturę wojewódzką w Katowicach i biskup Franciszek Musiel został zawezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień, do uargumentowania swojego pisma, w którym podnosił to, że nie było poszanowania porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także, że przepisy konstytucyjne, które gwarantują wolność sumienia i wyznania, zostały tutaj złamane. I na tej rozmowie, której biskup został wezwany, ona miała taki bardzo nieprzyjemny dla niego charakter. Bo po pierwsze, tak naprawdę szedł tam z nastawieniem, że jest wzywany właśnie w tej konkretnej sprawie, a pytano go po pierwszych kilku zdawkowych pytaniach, pytano go przede wszystkim o jego działalność i o jego różnego rodzaju wypowiedzi. Tak jak tutaj Państwo na tym cytacie mogą dostrzec, uważany był za taką osobę odznaczającą się nieprzeciętną aktywnością, gorliwością, a nawet antypaństwowym zacietrzewieniem. Tak był odbierany, jako właśnie taki, rzeczywiście, biskup Franciszek Musiel, powiedzielibyśmy nawet tak kolokwialnie, on się po prostu nie cackał. On bardzo ostro reagował na wszelkie takie działania władz czy utrudnienia w różnych aspektach życia właśnie religijnego. Bardzo klarownie to punktował i także kontrował przepisami państwowymi, które rzekomo pozwalały na swobodę właśnie wyznania i swobodę kultu. Także, tak jak wspomniałam, ta rozmowa przebiegła w zupełnie innym kierunku niż biskup myślał. Ona właśnie była takim jak gdyby jego karceniem i wypunktowywaniem mu różnych działań rzekomo antypaństwowych. Gdy później właśnie biskup został wezwany na kolejną rozmowę, to już właśnie zażądał nawet takiego konkretnego, jak Państwo na tym dokumencie widzieli, doprecyzowania, w jakim charakterze ma być wezwany, ponieważ bez wskazania, rzeczywiście, bez wskazania w jakim charakterze i w jakiej sprawie jest wzywany, takie samo wezwanie na rozmowę było nieważne. I ponieważ ta rozmowa przebiegała właśnie w takim, a nie innym kierunku i jak gdyby biskup też odczuł, że władze tutaj nie zmierzają po prostu do wyjaśnienia rzeczywistych przebiegów wydarzeń, które miały miejsce w Sosnowcu, to w odpowiedzi właśnie na tą bezczynność władz i w odpowiedzi na to ignoracyjne podejście zredagował takie pismo, gdzie punkt po punkcie, akurat tutaj go nie zaprezentowałam, gdzie punkt po punkcie wykazał wszystkie zajścia, które miały w Sosnowcu miejsce, łącznie z tym, że wypisał numery tablic rejestracyjnych z odniesieniem, że długo nie wierzył, że te tablice rejestracyjne były fikcyjne, na co zwracali mu uwagę wierni, ale w momencie, kiedy na terenie Częstochowy zobaczył syrenkę, która miała jeden z tych numerów rejestracyjnych, to stwierdził, że to musi być po prostu prawdą, prawda? Bo tutaj mieliśmy żuki i innego rodzaju samochody ciężarowe, a nie samochody osobowe. I do tego pisma właśnie biskup załączył te 15 fotografii, które Państwu prezentowałam, oraz ten czysty blankiet pisma, który był wysyłany do lokatorów mieszkań będących własnością huty imieniem Buczka. Po bardzo długich, rzekomo bardzo długich działaniach, prokuratura postanowiła w ogóle odmówić ścigania tego wydarzenia, w ogóle jak gdyby zająć się głębiej tą sprawą, stosowanie przymusu fizycznego wobec osób uczestniczących w nabożeństwie w dniach 20-21 maja w kościele w Nieboświęcia Najświętszej Marii Panny. Tutaj nadmieniono, że przeprowadzone przez prokuraturę badania, jak gdyby zmierzające do wyjaśnienia tej sprawy, już na samym wstępie doprowadziły do takiej oceny, że nic takiego nie miało miejsca w Sosnowcu. Co więcej, że to strona kościelna odpowiada za ewentualne jakieś incydenty, ponieważ zorganizowała uroczystości bez zgody władz. Na organizację tego typu uroczystości na terenie kościelnym, a plac przylegający do kościoła traktowany był także jako teren kościelny, według ówczesnego prawa strona kościelna nie musiała mieć zgody. Musiała mieć zgodę, jeżeli właśnie te uroczystości wychodziły poza obręb kościelny. A tutaj, prawda, te bojówki, te żywe barykady, one utrudniały właśnie dojście na plac kościelny. Mm. Poprzedni dokument był dokumentem oficjalnym, prokuratorskim, gdzie stwierdzono, tak jak wspomniałam, że takich incydentów, takich zajść w ogóle nie miało miejsca. Ta odpowiedź prokuratora wojewódzkiego, ona była konsultowana z aparatem partyjnym. I w dokumentacji zachowały się także dwa takie projekty odpowiedzi. Właśnie z tego okresu, kiedy tutaj ustalano, w jaki sposób należy stronie kościelnej odpowiedzieć. Natomiast w dokumentacji takiej wewnętrznej, partyjnej, można także znaleźć dokument, w którym aparat partyjny na te własne potrzeby przyznaje, że takie zajście miało miejsce. Przeczytam tutaj może. Przeciwdziałanie metodom bezpośrednio obejmowało działania grup aktywu partyjnego i społecznego agitującego na ulicach Sosnowca w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca centralnej imprezy kościelnej i innych kościołów Sosnowca przeciwko uczestniczeniu społeczeństwa w imprezie. Wyjście grup agitacyjnych zrealizowane w trzech rzutach. 20 maja w godzinach popołudniowych wyszły na ulicę Sosnowca grupy liczące łącznie 2,5 tysiąca osób. 21 maja od wczesnych godzin rannych ruszyły na miasto grupy agitacyjne liczące łącznie 7 tysięcy osób, a 21 maja po południu przygotowane grupy agitatorów liczące 4 tysiące osób zostały tylko częściowo użyte. Trzeba tu podkreślić poważny sukces tej metody. Po raz pierwszy na taką skalę wyprowadzony na ulicę aktyw zdał w pełni egzamin dojrzałości, przyczyniając się do bardzo skutecznego ograniczenia frekwencji wiernych, zaskakując i demobilizując kościelnych organizatorów imprezy. Efektem naszego przeciwdziałania było pełne organizacyjne fiasko imprezy kościelnej. W czterech nabożeństwach i sesji naukowej, w których uczestniczył Wyszyński, wzięło udział około 14 tysięcy osób, przy czym na głównej mszy świętej, sumie pontyfikalnej, było obecnych zaledwie 4,5 tysiąca osób. Jest to frekwencja obserwowana każdej przeciętnej niedzieli. Obecność na ulicach grup agitatorów sprawiła, że ulice wygwizdały przejeżdżającego Wyszyńskiego i skandowały hasła skierowane przeciw niemu i jego politycznej działalności. Ta frekwencja tutaj podana przez aparat partyjny, myślę, że jest troszeczkę zaniżona. No, może nie, na pewno jest zaniżona, bo w zapiskach milenijnych prymasa czytamy taki opis, gdy przechodzą właśnie biskupi przez świątynię, która na co dzień może pomieścić 5 tysięcy osób, tak swobodnie pomieścić, a tłum się tam bardzo ściska i kotłuje. Więc jeżeli do tych 6 tysięcy około w samym centrum już właśnie kościoła doliczymy jeszcze wiernych zgromadzonych wokół, to na pewno ta frekwencja była większa. Na pewno nie była ona tak spektakularna i tak liczona w dziesiątkach tysięcy, jak w Piekarach, czy tutaj o wiele jeszcze w setkach tysięcy na Jasnej Górze. Ale właśnie jeśli weźmiemy pod uwagę charakter Zagłębia Dąbrowskiego, specyfikę tego miejsca, plus utrudnienia ze strony aparatu partyjnego, to ta frekwencja była naprawdę pokaźna. Tutaj na tym ostatnim slajdzie fragment z zapisków milenijnych prymasa, który właśnie opisuje ten moment wjeżdżania do Sosnowca, te działające bojówki, które krzyczą precz, niech żyje, okrzyki, które mieszają się z słowami na cześć prymasa. I konkluduje właśnie ten swój zapisek takim zdaniem: straszny obraz państwa, który służy partii. I rzeczywiście te wydarzenia, które w Sosnowcu miały miejsce, to były to właśnie zorganizowane przede wszystkim przez aparat tutaj partyjny i one miały na celu wykazanie tej siły partii na obszarze, które one uważały za taki szczególny obszar swoich wpływów. To tyle takiej może narracji, ale chciałabym Państwu na koniec pokazać filmik operacyjny, który wspomniałam, że się zachował. To jest film bez głosu, bardzo słabej jakości, ale jego... nam się troszeczkę zawiesił, ale ma okrusz. Ale właśnie ma tą wartość przede wszystkim historyczną. Tutaj mamy teren ten bezpośrednio z przodu właśnie wejścia na teren kościelny. Tutaj biskup Franciszek Musil właśnie już wchodzi na plac. tutaj mamy też ten moment, który Państwo później na zdjęciach zobaczą, kiedy zaczyna się formować procesja. I tutaj już właśnie prymas z biskupami przedzierają się. W Sosnowcu zachowały się dwa takie filmiki i na jednym z nich będzie bardzo dobrze widać, jak o tutaj też prymas błogosławi. Błogosławi bukietem kwiatów. Później dochodzi już na to wejście bezpośrednio do świątyni, odwraca się i tym bukietem kwiatów kolejny raz błogosławi i w swoich zapiskach właśnie też o tym pisze. I przyznam szczerze, że gdy ten film został odnaleziony i gdy próbowaliśmy tutaj ustalić, czego dotyczy ten zapis przed wielu laty, to ten moment właśnie błogosławienia kwiatami był dla mnie potwierdzeniem, że to są wydarzenia z Sosnowca. No niestety, jakoś tak wspomniałam, jest słaba i ten film się tak właśnie też tutaj pewnie w niedogodnych warunkach też przez funkcjonariusza był kręcony i to drżenie ręki tej kamery jest widoczne. I teraz proszę tutaj właśnie też zwrócić uwagę na ten tłum, tak? I zaraz będzie drugi filmik, na którym będzie dobrze widać, dobrze to źle powiedziane, ale na którym będzie można dostrzec tą działalność właśnie bojówek. No i też można zobaczyć, na co zwracano uwagę. Zwracano uwagę właśnie na osoby. Być może to jest któryś z kapłanów, który utrwalił nawet te zdjęcia, prawda? Ale zwracano uwagę na osoby, na młodzież, na dzieci. I tutaj będzie taki zaraz moment, jak ten tłum się też, prawda, przypycha i pod tym drzewkiem. O, taką dłoń, która uderza. O, tu, no, nie wiem, czy Państwo dostrzegą, ale... Ale w filmie, który 10 lat temu też, to jest z inspiracji inicjatywy IPN-u, był kręcony na temat tych wydarzeń w Piekarach i na Jasnej Górze, tam ten film operacyjny został wykorzystany i w takim zwolnionym tempie pokazany. I tam ta scena właśnie jest lepiej widoczna. Tak jak wspominam, przede wszystkim właśnie dokumentowano. No, gdybyśmy wiedzieli, kto to jest, może Państwo rozpoznają daną osobę, to wtedy na przykład można prowadzić badania, czy wobec tych osób nie były jakieś potem represje prowadzone, czy też szykany, czy nie próbowano na przykład od nich tych materiałów później gdzieś tutaj zdobyć. A być może jest to właśnie jedna z osób, która robiła te zdjęcia na potrzeby biskupa Franciszka Musiela. W dokumentacji można odnaleźć takie informacje, że na pewno były takie osoby po zakończeniu tych uroczystości w Sosnowcu, które były karane administracyjnie, grzywnami, za to na przykład, że sprzedawały obrazek prymasa Wyszyńskiego, prawda? Podciągano to pod różne paragrafy, że te obrazki na przykład wydane bez zgody, czy też cenzury, czy w ogóle, że sama sprzedaż bez zgody władz. Ukarano też grzywną osobę, która wznosiła okrzyki na cześć prymasa. Tutaj na tym poprzednim kadrze było widać osobę klaskającą i koło prymasa w jego otoczeniu i właśnie wznoszące okrzyki 100 lat. To tyle z takiej relacji dokumentacyjno-wizualnej. Ale ja chciałabym prosić Państwa o o właśnie informacje tych państwa, które wiem, że są tutaj wśród nas, którzy w tych uroczystościach brali udział. Czy to tak było, jak tutaj fotografie i dokumenty mówią, czy też są jakieś odstępstwa, albo jeszcze bardziej te szykany były właśnie widoczne?
No może ja powiem, że ja po prostu na tą ulicę Kościelną nie można było w ogóle wejść, dlatego że były sznurami pozagradzane ulica w jedną i w drugą stronę. I ja stanęłam z moim znajomym, no i mówimy, no to co, nie wejdziemy, bo ani bocznym wejściem, gdzie na plebanie się wchodziło, a o wejściu głównym to nawet było niemożliwością, wszystko było zastawione sznurami. No i ten mój znajomy mówi tak, no, że my nie wejdziemy i to trudno, no to nie wejdziemy, ale że wy musicie słuchać Słowa Bożego, to mówi dobrze. No i oni wtedy puścili te sznury, puścili tam i myśmy właśnie z tym znajomym weszli tymi bocznymi drzwiami, co się na plebanie wchodzi, i w tym momencie wychodzili właśnie z plebanii i Wyszyński wychodził i nasz papież późniejszy, no i myśmy za nim weszli, ale do kościoła już nikt nie wszedł, tylko na placu kościelnym to było tak strasznie ciasno, że coś było niesamowitego. No a wyjście, no to już pomału jakoś tu się podało. Także było niesamowicie pozagradzane wszystko sznurami i kompletnymi.
No i ten, grubymi łańcuchami.
Łańcuchy były od Kowalskiej. To były duże łańcuchy.
Nie tylko na kościele już Modrzejowskiej.
Od Modrzejowskiej też były łańcuchy założone.
Od Kowalskiej też były łańcuchy?
Bardzo.
Od Kowalskiej też były łańcuchy?
Tak, były łańcuchy i było tam po prostu zaspawane było to wejście od Kowalskiej.
Ale to były tak grube łańcuchy, że to nie wiem skąd takie łańcuchy były.
Tak. A tu były grube sznury, które po prostu uniemożliwiały wejście do ani z zewnątrz tutaj stąd, od tej strony. Wejścia dużego to w ogóle nie było, a to boczne to nam się tak udało i ten tak powiedział i on tak się wściekli, rzucił te sznury, myśmy przeszli.
Natomiast ja mogę powiedzieć to, co ja pamiętam. Od strony Sienkiewicza na rogu był budynek, tam była taka egzotyczna knajpa obywatelska. I tam ustawili właśnie te samochody, stare. Tablice miał częstochowskie, nie wnikam czy ten. I wszystkie te drzwi były zamalowane, jakie firmy je po prostu udostępniły. Natomiast główna brama była zapięta łańcuchem. I po prostu nie, piłowano dosyć długo, natomiast od góry, ponieważ mnie fascynowało fotografia i film, któryś z księży miał albo 8, albo 16 kamerę po lewej stronie i filmował po prostu to wydarzenie. Społeczeństwo, to byli robotnicy, byli ubrani różni, nawet aktywiści chyba byli, nawet bardzo porządnie ubrani. Natomiast podobało mi się tam chyba tu, gdzie Duda miał sklep, to nawet chyba tam ludzie się wkurzyli, ktoś rzucił kwiat na tych blokujących. Oni blokowali, krzyczeli, ale po prostu mieli pietra, bo po prostu ludzi było dużo i to znaczy w obwodach może gdzieś była milicja mundurowa, natomiast tego nie wiem. Natomiast jeżeli tu po cywilu, to jednak no i to jest moje takie, co zapamiętałem.
A ja pamiętam taki moment, jak wchodziłam od ulicy Modrzejowskiej w stronę katedry. I była taka blokada, ja mówię, Boże, jaki tłum ludzi. Stali mężczyźni, to była blokada, ale ja o tym nie wiedziałam. Byłam cieniutka, jak we 20 parę lat miałam. Mężczyźni po 1,90 m, ciasno zbici. No i ja szłam i pokojnie, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Nikt nie słyszał, bardzo zagadani byli ze sobą ci panowie. Ale chyba no litość ich ogarnęła, bo ja bardzo przepraszałam. I w końcu któryś ramieniem się trochę uchylił, trochę tak. Ja wykorzystywałam, Luka, za mną szła moja siostra, ciotę, żeśmy się przesmyrnęły. Tak, żebyśmy przeszły na ten plac, do, gdzie jest ten dom katolicki teraz. Zrobiłam krok i nagle pustka. Stanęłam, osłupiała, obejrzałam się. Dosłownie jakby sznurkiem ktoś przeciągnął, była ta blokada, a dalej wolę pusta przestrzeń. Jakim cudem ja się przedostałam, to sama nie wiem. Ale opowiadałam to po latach, przy jakiejś okazji w pracy. Kolega mówi, Wanda mówi mojemu dziadkowi, on mieszkał na Pogoni, od ulicy Sienkiewicza chodził, złamali rękę, no to może zobaczyli mężczyzna, może trochę się tam postawił, ja nie wiem, może. A ja bardzo grzecznie przepraszam i stałam w miejscu, mimo że mi nikt miejsca nie robił, to przepraszam, taka sirotka i puścili mnie.
A tak przechodząc, nie miała Pani wtedy świadomości, że to są właśnie takie...
Nie. Absolutnie. Dopiero się zorientowałam, jak zrobiłam krok przed nimi, odwróciłam się, patrząc na nich i wtedy pojęłam, że to jest chyba coś nie tak, no, że to nie są wierzący. Aha, jeszcze co, kolega mi mówił, mieszkał na Modrzeńskiej od ulicy Kościelnej do ulicy obecnie Wyszyńskiego. Mówi, wiesz co, mówi, tam u nas mieszkał po prawej stronie, więc w podwórzu lokatorzy wystawili drabinę, mówi, pełno ludzi wchodziło po drabinie bezpośrednio na cmentarz kościelny. Ja tego nie wiedziałam. Mówi, nawet te służby nie wiedziały, co no ktoś wchodzi do... pojedynczo do domu, na podwórze, a z podwórza po drabinie wchodzi na bezpośrednio na cmentarz. No, takie ciekawostki.
A proszę się przedstawić może, bo tutaj Państwo dla celów takich dokumentacyjnych parafii nagrywają, to żeby to, ten ślad też dla potomnych został.
Moje nazwisko?
Tak, tak.
Wanda Kawalec.
Pani Wanda Kawalec, tak.
A moje Pieczyrak Barbara.
Pieczyrak, tak?
Pieczyrak
Barbara i jeszcze Pan tutaj... Dobrze.
Ja chciałam powiedzieć, że z relacji świadka wiem, że ten aktyw partyjny był zaopatrzony w szpilki.
Właśnie o to chciałam zapytać Państwa, czy Państwo, którzy brali udział w tej uroczystości...
Ja nie mogłam brać siłą rzeczy w tym udziału, ale właśnie wiem, że tak było. Po prostu mi się mieli ludzi głównie.
Ale nie kuli ludzi, oni mieli takie kapę radarki wpięte, żeby tak to rozpoznać.
Ale oni siebie rozpoznawali.
A to może też.
Ja wtedy przeszłam. Ty ja nie wiem. No pytam.
Ja mogę powiedzieć tyle, bo ja nie byłem, bo miałem 8 lat wtedy, ale mama z tatą, ponieważ Uszczelaci pochodzą, oni byli gdzieś tam, no nie przypominają sobie do jakiego miejsca dotarli, natomiast musieli się przepychać między tymi z aktywistami, czy jak ich tam nazwać, bo mówili, co mama pamięta, ona nie kłamie, że bardzo śmierdzieli alkoholem. Tak, więc musiała jakąś grupę wejść, czy byście też to tak...
Też tak.
Tak? No właśnie. Że, czyli musiała gdzieś przechodzić między tym, przecież normalnie jak wierzący ludzie wchodzą do kościoła, no to przecież nikt z nich nie śmierdzi alkoholem. No a tak ogólnie, to tak jak pani Basia tu mówiła, no czy pani też, no to tak ludzie, no księża może wiedzieli, bo my w tym, no człowiek żyje, ale tak to człowiek nie rozróżniał, nie, czy on taki, czy taki, dopiero no potem jak się na zdjęcia popatrzy, no to widać, no ten jest taki, a ten no, po co tu przyszedł, nie, więc natomiast ten smród tym alkoholem to od razu odróżnił jednak no, tych ludzi, którzy byli aktywni. Potem się chyba wymieszało jakoś, tak musiało być pewnie.
W żadnej dokumentacji nie znalazłam informacji o tym, żeby właśnie za zapłatą za tutaj tą obecność tych aktywistów był właśnie alkohol i tam kiełbasa czy jakieś inne produkty, ale właśnie z relacji osób, kilku osób już właśnie ta informacja się przenikała, że jedną z takich form zapłaty właśnie przyobiecanej tym aktywistom to no była taką no, motywacją może to pięknie, właśnie alkohol
to było prostych ludzi, no górników z kopalni Milowice na przykład, bo to tak jak tata tam pracował, to on wie, nie? On wiedział, kogo tak, no to już znał, nie?
A czy po zakończeniu tych uroczystości właśnie na zakładach pracy rozmawiało się o tym? Czy było jakieś...
Nie, ja w służbie zdrowia to na ten temat nie byłem. Mhm.
tak jak i dzisiaj się rozmawia, nie ja, a najczęściej nie, bo nie ma z nim o tym, co się dzieje obecnie. No co wtedy?
Ja tylko na momencik, ja mam 20 minut na nabożeństwo majowe, ale ja tu jeszcze przyjdę, ale gdybym nie zdążył, to ja bardzo chciałem panu Adamowi Gołębowskiemu podziękować za to, że on to wszystko tak pięknie tutaj nam przygotował i zorganizował. Serdeczne Bóg zapaść, gdybym nie zdążył. Pani Uczo, ale proszę jeszcze bez mówienia i to nie odjeżdżać, dobrze? Szanowni panu, dziękuję. Odprawię nabożeństwo i wiem.
A ja chciałem zapytać, jaka była rola jakby Esandra Gierka w tych wydarzeniach? Jaki był on wtedy sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego?
Z dokumentów, które ja przeglądałam, na które ja natrafiłam, nie ma takiej informacji. Nie znalazłam takiego jakby potwierdzenia, że bezpośrednio był on bezpośrednią osobą, która inspirowała taki, a nie inny przebieg na przykład tych wydarzeń, albo to, że to z jego inspiracji takie bojówki były podejmowane. Dokumenty, więc trudno jest mi określić jakby bezpośredni wpływ jego na decyzyjność. Dokumenty, które ja przeglądałam, one mają taki charakter ogólny. Nie są sygnowane przez konkretną osobę, nie są podpisane przez konkretną osobę. Są to właśnie takie dokumenty ogólnie zatytułowane, rozważane dokumenty na posiedzeniach partyjnych. Więc na pewno jego, zresztą bez wiedzy pierwszego sekretarza, nic oczywiście nie mogłoby się tutaj wydarzyć. Ale jak gdyby tak bardzo szczegółowo, jaka rola była, na ile, co inspirował, co z jego inicjatywy, trudno jest mi powiedzieć. Nie mam po prostu materiałów i wiedzy na ten temat.
Ja spotkałem się z takim dokumentem, że udział jego był na przykład w aresztowaniu tego obrazu peregrynującego Matki Boskiej Częstochowskiej. Taki dokument do niej trafił, że tutaj był udział.
Tak, to
tak.
Bez dwóch zdań, zresztą jak mówię tutaj, bez wiedzy, jak gdyby tutaj się nic nie mogło wydarzyć i te takie, a nie inne rozwiązanie było zatwierdzane przez najwyższe gremia partyjne wojewódzkie, więc tutaj bez dwóch zdań. Natomiast jeśli chodzi o peregrynację, ja takiego bezpośredniego dokumentu, takiego, który by jak gdyby informował, czy byłoby tam czarno na białe napisane, że Edward Gierek poleca zatrzymanie kopii obrazu Jasnogórskiego, takiego nie natrafiłam. Natomiast jeden z zapisów relacji jednego z wysokich dygnitarzy partyjnych Komitetu Centralnego, który na jednej z narad gdzieś tam odbytej wspomina, że Edward Gierek obiecał im, że na terenie Katowic takie incydenty nie będą miały miejsca. W ten sposób, ale nie ma tam, jak gdyby też w tym dokumencie, takiego bezpośredniego. Znam takie relacje gdzieś pośrednie, że na przykład Gierek powiedział, że kaktus mi na dłoni wyrośnie, jeżeli będzie peregrynował. Ale mówię, to są takie jak gdyby pośrednie. Natomiast takiego, żebym mogła czarno na białym powiedzieć, jest tutaj literalnie napisane. Też nie, ale to jest ta sama dedukcja, jak mówimy, że bez wiedzy pierwszego sekretarza. Tak. Takie rzeczy nie mogłyby się tutaj wydarzyć. Oczywiście, że tak, nie?
Ja mam takie pytanie, może pani zna odpowiedź. Odnośnie tego zajścia, że słyszałem, że ta blokada jak gdyby częściowo im się nie udała, bo oni chcieli zablokować również po prostu przyjazd kardynała Wyszyńskiego, że po prostu kardynał ze świtą przyjechał wcześniej i już wtedy, kiedy oni postawili tą blokadę, to już wszyscy byli na terenie parafii.
To takiej informacji nie mam i nie znalazłam takiej, na przykład, żeby było odniesienia w dokumentach, że tutaj ponieśliśmy fiasko, bo prymas się przedostał. Nie. Taka informacja
funkcjonowała.
Natomiast znalazłam taki opis w jednym z dokumentów, że prymas przyjechał tak po cywilnemu, więc może to wskazywać na tym, że w jakimś tam sensie zwracano uwagę, czy spodziewano się, że przyjedzie w całej tutaj purpurze i tutaj szata kardynalskiej, może, że będzie gdzieś tam bardziej widoczny, czy będą gdzieś bardziej na jego samochód spychać na boczne tory, ale nie, takiej nie spotkałam się. z taką informacją, że właśnie tutaj były zamierzenia, żeby całkowicie zablokować jego przyjazd,
na... Albo co najmniej utrudnić.
Albo co najmniej utrudnić. A jeśli chodzi o utrudnienie, to na pewno tak, bo właśnie chociażby w tych zapiskach milenijnych prymas, czy sam dojazd do Sosnowca, on nie opisuje, że jakoś tam bardzo trudno. On wspomina raczej, że inni biskupi, że mieli utrudnienia i że gdzieś na boczne tory byli kierowani, że to ich dojazd do Sosnowca był bardzo utrudniony. Natomiast on tylko wspomina, że jadąc właśnie, że czuje się, widzi się tłumy ludzi, którzy idą z aparatami, którzy, że tak ładnie to opisuje, że czuje się po plecach, że są to ludzie z zadaniem, że właśnie to są jacyś ludzie, czy jak gdyby dostrzega, wjeżdżając do Sosnowca, on dostrzega, że coś się dzieje, że coś tutaj jest, jak gdyby jakieś działania są prowadzone, ale sam jakby nie wspominam. Myślę, że gdyby była taka sytuacja, że ludzie zatrzymane czy zepchnięte, to w tych swoich zapiskach by to odnotował.
Jeszcze pani doktor, chciałem zapytać o taką rzecz. Tu kilka lat temu był profesor Ryszard Terlecki i on taką tezę wysunął, która był w związku w 2019 roku w związku z projekcją Domu Katolickiego, w związku z projekcją filmu Mgła. I on uważa, że arcybiskup Wojtyła dowiedział się tutaj, to było ostatnie spotkanie episkopatu przed tym, jak oficjalnie się dowiedział i został kardynałem. Profesor Terlecki twierdzi właśnie, że taką informację tutaj otrzymał. Czy jest to możliwe? To jest piękna bajka, bo to by jakby pokazywała, że droga dzisiaj świętego Jana Pawła II na Watykan zaczęła się w Sosnowcu w takich okolicznościach. Tak twierdzi pan Terlecki, że tutaj się nieoficjalnie dowiedział.
Nie mam takiej wiedzy. Myślę, że można było pytać seniora, prawda, seniora kardynała Dziwisza. Może on tutaj mógłby coś na ten temat powiedzieć.
Bo myślę, że jeżeli... Tak? Tak, tak, zapytałem go w 2019 roku na takim jakimś światowym kongresie miłosierdzia. Akurat po prostu on wychodził, ja wpadłem na niego. On powiedział, że nie ma takiej procedury, ale że nie ma procedury, to jest
tak,
oczywiste. To
nie jest, tak.
Bo stwierdził Terlecki, że on się dowiedział nieoficjalnie.
I nie, ja nie wiem.
To w tej rozmowie było, świadkami było kilka osób, ja po prostu już tak puściłem ją w obieg publiczny. Ale legenda piękna.
Legenda piękna, znaczy jest to możliwe, w sensie takim, że rzeczywiście to przyjęcie i nominacja były zaraz w czerwcu, to jest początek, bodaj, tak, początek czerwca, więc jest to możliwe czasowo, ale aczkolwiek, tak, ale żadnej wiedzy na ten temat nie ma.
Niekoniecznie kardynał Dziwisz taką wiedzę musiał posiadać, bo to się dowiedział, ale myślę, że jako chyba kiedyś był, nie wiem, czy szefem IPN-u w Krakowie, to może wiedzieć profesor Ryszard Terlecki, może nie szefem, pracownikiem, tak?
Szefował pionowi edukacji, ale też, bo właśnie pytanie, skąd wiedza pana profesora Terleckiego?
Nie wiem.
Ja,
sam się tak
nie wiem, ja w dostępnych dokumentach nie natrafiłam na nic takiego. Nie. Żeby ktoś na przykład mówił, że nieoficjalnie, tak, że nieoficjalnie
arcybiskup. To się wiązało z tym, że tak powiem, po tej projekcji ja się pochwaliłem, że tak powiem, z mojej inspiracji po 5 latach stale została wmurowana po lewej stronie przy wejściu ta tablica, która jest dzisiaj informująca o pobycie kardynała, arcybiskupa Wojtyły. I po prostu w 2004 roku byłem w sanatorium w Kołobrzegu i tam na katedrze jest jakby wymieniona ta dwójka wybitnych Polaków XX wieku, czyli właśnie kardynała Wojtyły czy świętego Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, a w Sosnowcu był tylko jeden Wyszyński, miał tablicę po prawej stronie jeszcze z błędem, bo tam jest wymieniona, że te uroczystości odbywały się w 1966 roku. Błąd jest do dzisiaj. No i po 5 latach różnych starań i nawiązaniu do tego, co powiedział już papież, jako Jan Paweł II, jako papież na Placu Papieskim, że to były trudne czasy. Po prostu jest tak tablica przypominająca o tych wydarzeniach. Ona jest do dzisiaj, od 19 października 2009 roku i po prostu jakby się pochwaliłem i w związku z tym ten profesor Terlecki taką informację mi sprzedał. Znaczy są świadkowie, była pani poseł Malik świadkiem i pani doktor Kazimiera Malik, geolog. Także było kilka osób świadkiem tej rozmowy, także on mi powiedział to tak, no. No, piękna bajka. Prawdziwa ta.
Tak, może zawsze są jakieś zakulisowe.
Tak, tak, oczywiście. Tak, mówię, że jest to możliwe. Jest to możliwe. Tak, jest to możliwe.
Natomiast teraz piękne zdjęcia z tych czasów się tu ludzie ukazują. Między innymi, bo na przykład w katedrze w Katowicach jest miejsce, gdzie się modlił Jan Paweł II, a nie ma w katedrze w Sosnowcu. Okazuje się, że tym miejscem jest ta piękna ambona, że takie zdjęcie się niedawno gdzieś pojawiło właśnie arcybiskup Wojtyła na tej ambonie. Bo to nie tylko, no tam oczywiście on nawiązuje do tych orłów, jest to słynne, gdzie no, pięknie określił nas zagłębiaków, że mamy coś, orle pokolenie, mamy coś z orła, pewno na wyrost.
Czemu tak? Zagłębie to też tradycyjnie.
Tak, tak, ale to pięknie powiedział, że bronią połączył jakby
skałkę. Nie mówimy tego, skałkę. Że mamy jakiś kompleks niepotrzebny zupełnie.
No, ale to tak chyba jest to też zadanie pewne, że nawet w tych takich czasach, gdzie został episkopat wygwizdany, no to powiedział, że tu żyją ludzie nastawieni patriotyczni, ludzie ciężkiej pracy i że Zagłębie łączy skałkę świętego Stanisława i Jasną Górę właśnie z obrazem Czarnej Madonny. Ja chcę jeszcze Państwu na koniec powiedzieć, że w przyszłym tygodniu o godzinie 12 będzie msza święta w katedrze, jubileuszowa się nazywa, o godzinie 12, czyli suma, gdzie będzie upamiętnienie obecności, taka formułę ksiądz Gajek przyjął, obecności właśnie arcybiskupa Karola Wojtyły i kardynała Stefana Wyszyńskiego. A ja pozwolę sobie zaprosić Państwa jeszcze wcześniej, na godzinę 11.30, będzie koncert chóru katedralnego Lutnia, pieśni maryjnych i patriotycznych na godzinę 11.30 w katedry. A robię to jako członek chóru baryton. Już serdecznie zapraszam.
To znaczy w niedzielę, tak?
W niedzielę w katedrze, tak. Taka informacja jest w internecie, w różnych miejscach, można sprawdzić.
Zapraszam Państwa jeszcze do refleksji.
Chciałam zapytać, czy weryfikuje się te dokumenty, czy przecież jeszcze żyją na przykład ludzie, którzy składali podpisy i tak dalej, czy jakieś badania w ten sposób. No tak powinno być, nie taka powinna być działalność IPN-u, ale tutaj nie wybrzmiało. Na przykład jakaś instytucja, prawda, wysyła i sprawdza się, czy to było sfingowane, czy autentyczne. Są ludzie, którzy żyją, no jeden się może nie przyznał do tego, co kiedyś podpisywał, ale może ktoś inny powie, jakie były okoliczności pisania takiego listu z instytucji, czy tych projektów, czy one są podpisane, czy to tak?
Tak, niektóre projekty są podpisane, ale cała procedura weryfikacyjna też jest naprawdę bardzo trudna. Podejmuje się takie działanie, ale...
Historia mało odległa, a w gruncie rzeczy, no, tak jak Ty wspomnieli, że nie ma tutaj właściwie próby gdzieś szukania winnych też, no, nie dla zemsty, ale dla pamięci. No. A bez nazwisk się to odbywa, zatem przecież stali ludzie.
Ale czasy tak były naprawdę trudne. Ja
a dzisiaj są łatwiejsze?
W latach 50. Przeglądałem kiedyś w moim liceum w Szanowie protokoły z okazji tam stulecia szkoły. I jest rok 53. Komitet partyjny przygotowuje rezolucję potępiającą stanowisko biskupów. To było po uchwaleniu już na początku 53 roku tej ustawy podporządkowującej Kościół przez państwo. No i to jest takie dosyć wstrząsające i przykre dla mnie, bo w mojej szkole przeciwko zagłosował jeden nauczyciel, pan profesor Tadeusz Urbańczyk, bardzo, bardzo piękna postać. W Szanowie jest muzeum, znaczy dom Urbańczyka, bo on po swoim życia przekazał na potrzeby muzeum ten dom. Piękna postać, z grona około 50 pracowników, jeden odważył się wystąpić przeciwko, co zapłacił utratą pracy w liceum.
No właśnie, tak można byłoby, ale takich bohaterów znaleźć.
No ale to nie jest łatwe w tym.
To nie jest łatwe, no ale no, no, nam się
wszyscy tam.
To nie jest łatwe, ale to nie znaczy też, że takie działanie się nie podejmuje, ale no, czasami tak. To jest tak jak z wieloma badaniami, że kładzie się bardzo dużo sił, energii i one się niestety kończą fiaskiem. Nie, też się tak zdarza i tutaj...
Ale no, tutaj jakiś tutaj... palewny przykład.
A że tak powiem zupełnie odwrotnie, czy pani zetknęła się z jakimiś ludźmi, którzy z kolei brali udział w tych haniebnych wydarzeniach po stronie tych bojówek partyjno-ubeckich, esbeckich? Czy gdzieś się pani zetknęła z takim człowiekiem, czy nie jest dumny z tego dalej?
Nie, nie zetknęłam się z takim człowiekiem, nie. Też na spotkaniach, gdzie jestem i tak dalej, rozpytuję też o te osoby, o wiele elementów, ktoś mógłby mi wskazać, prawda, ale tutaj też nie jestem w stanie, na przykład po samym, nie mam żadnych danych, list imiennych na przykład, gdybym natrafiła na takie imienne listy, powiedzmy, osób uczestniczących po tej drugiej stronie, wtedy można podjąć próbę weryfikacji, ale nie ma takich, nie ma, tak.
Gdyby było więcej nazwisk, czy rozpoznania, a może po nazwisku, prawda, przypadkowo i gdzieś po nim dokładnie.
Nie, wśród też biskup na przykład w tym swoim proteście napisał, ale też bardzo unikowo, że parafianie właśnie rozpoznali wiele osób dowodzących tymi bojówkami, ale jest wymienione tylko jedno nazwisko. Jest tylko jedna, tak, jedna nazwisko kobiety, która dowodziła rzekomo jedną z tych takich właśnie grup.
Tak, nie wiem, jeszcze żyją.
No wiem, ale jest to sens zrobić i nie wiem, jakiś taki...
A co oznacza odwrotnie z nazwiskiem inżynier Walwa z tej przedzalewniczej sankowej?
To jest właśnie jedna z osób zidentyfikowanych. To
jako?
Jest jako ta uczestnicząca w grupie blokującej dość.
Idę do domu, mama pracowała w zakładach czesankowych.
Tak, wspominam, to jest jedyna, tak jak wspomniałam, jedno nazwisko zostało zidentyfikowane, to właśnie ta pani. I to jest to nazwisko, które... To jest kobieta. To jest kobieta.
Kobieta.
Więc to, które miałam, to Państwo też...
No, pani mówiła, że nie mogły osoby przyjeżdżać jako goście do rodzin, tak? I co w tym celu robiono?
To znaczy, tak, jeżeli ktoś chciał w tym czasie udostępnić, jeżeli przyjeżdżałaby osoba z zewnątrz, spoza Sosnowca, chciałaby przenocować w tym dniu z soboty na niedzielę, bo uroczystości miały w prywatnym domu, to nie mogła. To nie osoby, które wynajmowały, to nie dotyczyło kogoś, kto miał swoje prywatne mieszkanie własnościowe. Do rodziny tak, ale mówimy o takiej sytuacji, że ktoś zajmuje mieszkanie zakładowe. Mieszka w mieszkaniu zakładowym, nie jest właścicielem tego mieszkania. I na to, jeżeli chciał z 20 na 21 kogoś przenocować, kto nie był członkiem rodziny, to nie mógł, tak, to tego nie mógł zrobić. Tak, tak, to jeżeli właśnie kogoś by przenocował bez zgody administratora tego obiektu, to za to grożono mu grzywną. To dotyczyło takich właśnie przypadków.
Administratorów, ale jak chcieli wyłowić pojedynczego człowieka i mieć coś na niego, to się...
Ja już tutaj też nie mówiłam o takich utrudnieniach, skupiłam się na tych żywych barykadach, ale w tych dniach to też mogą Państwo potwierdzić albo zaprzeczyć, bo takie relacje do mnie docierały i gdzieś w dokumentach też się pojawiały, że nie kursowały pociągi też, że ruch komunikacyjny tramwajowy, właśnie, że tramwaje między miastami, ale może wewnętrzny w stosunku. O właśnie, czyli Pan tutaj wspomina, że zatrzymywane były, tak?
Nie, po prostu nie głosował to w tych godzinach, jak to było.
Ale widać było na zdjęciu, że stał przed głównym wejściem w tramwaj.
Ale to było...
No stał, 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 stał. Stał.
A ja w Osobocie. A, bo wtedy jeszcze były mijanki. On dojeżdżały do Mianki na Żeromskiego i potem wracały w kierunku Bydla z powrotem. Dalej wyjechały do centrum.
No tak właśnie gdzieś relacje też i czytałam, że właśnie między miastami tymi sąsiednimi ten ruch był też tutaj utrudniony. Że nawet pociągi, które no, normalnie zatrzymywały się w Sosnowcu, to w tym dniu mijały tą stację po prostu.
No na pewno, ale jak widać, jesteśmy
jeszcze chciałem religijnymi. Jedną sprawę poruszyć z tych łańcuchów, bo że tak powiem, mnie sprzedał ktoś informację, że te prawdziwe są, posiada je ksiądz Wacław Bielarski, w muzeum takim w Krzepicach i on już nie żyje, ten ksiądz i on twierdził, bo był wtedy wikarym, że on jakby te łańcuchy przechowywał. I, znaczy z tym, co on jakby przekazał, no to te łańcuchy, bo część z nich jest w kruchcie katedry, a część on sobie zostawił. Po prostu jeden, no natomiast ksiądz Gaj ma dużo wątpliwości, czy to są te łańcuchy, że one faktycznie, te, które są na zdjęciach, o wiele grubsze. No ten ksiądz, no teraz już jakby nie dociekniemy, ponieważ w 2013 roku zmarł ten ksiądz Wacław Chmielarski. On był profesorem w seminarium duchownym bodajże w Częstochowie. Znaczy, bo krążyła taka, znaczy mówiło się o tym, że one były przekazane na Jasną Górę. No a on twierdził, że on puścił taką plotkę, że w rzeczywistości nie zostały, bo dopiero je ujawnił właściwie 2011-2010 rok i pojechał wtedy ksiądz biskup po to łańcuch, bo on nie chciał dać i z księdzem Gajkiem i dostali połowę, no, a reszta jest tym niby, tylko no, nie ma pewności, że to są te łańcuchy. Ksiądz Gaj wątpi.
Połowa jest, to można.
Znaczy one można zobaczyć, one są o wiele cieńsze.
Właśnie to chciałam powiedzieć, że ja też wątpię, żeby to były te łańcuchy, bo przy porównaniu łańcuchów na zdjęciach i tych cienkich, bo one widziałam też właśnie w krypcie, w kruchciach wchodzi się do katedry, jest w tabli, w bocznej, prawda, gablocie są prezentowane zbyt cienkie.
Tam ksiądz Stanek Mielarski mógł założyć od grody jakiś łańcuch. Bo na takie muzeum zbiera różne znaczy rzeczy, ale wiele rzeczy chyba nie sprawdzonych, jeśli chodzi o autentyczność. No ale to ładna historia, że przechował, znaczy trudno powiedzieć.
Ja nie wiem, czy bo Pani już weszły, czy dobrze zrozumiałam, czy też na bocznych dojściach do kościoła też były łańcuchy zawieszone?
Pani wyszła,
prawda?
No właśnie, to może być.
Bo ona wspominała i zastanawiam się, tutaj trzeba by Panią dopytać, bo właśnie to jeszcze chciałam ją też o to dopytać.
To w ogóle to byli antetyczne łańcuchy, tylko nie te,
z głównej, tak.
Ja jeszcze powiem, to zdjęcie, które jest, to jest od ulicy Kowalskiej. I to jest ten gruby łańcuch. Wiadomo, że była zamknięta też ta brama od kościelnej.
Tak. Właśnie.
Ale no to może to.
Może tak być.
To jest od Kowalskiej na pewno.
Także tutaj tak, jesteśmy w domu. Nie ma co podważać, bo on jest no, przy świadku. Ja zresztą nagrałem całą tą rozmowę i ona jest nas Sosnowiec Fakty na YouTubie dostępna. Ja takie rozmowy nagrywam, potem tak czasami właśnie tak jest, że się nagra, a potem już nie ma możliwości, bo ta osoba, to już starusiak był, ten ksiądz
Chylewski.
No ale nie będzie już tego księdza, będzie który jest burmistrzem, bo to jest takie prywatne muzeum. Znaczy, no on tam jeszcze komuś tam zedbałem, te takie oczka rozdał.
Zachęcam też Państwa do zobaczenia tych zdjęć, które są tutaj prezentowane i na wystawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
również. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Ciągle walka trwa, nie?
Ciągle trwa.
Nie taka, to taka. A.
A to prawda, że Pani się przeszła do Krakowa?
Prawda.
Tak, tak. Proszę. Kontakt trwa. No ja spędziłem młody w Krakowie. Studia. Dobrze, dużo bym studiowałem na 13. To są cudne okolice, ale fajne robotę tutaj już naprawdę są.
Krakowie pracuje zupełnie na tej Katowickiej, jakoś tak.
Dobrze.
się chyba skupuje na...
To znaczy, na... ja pracowałam na tym, jako widzenie
praktyka. Aha, hajsz.
Ja się przyniosłam dopiero pół roku.
Aha. Pół roku czemu? Aha.
Ale na przykład zajmowałam się też, jeszcze nie krótko, bo ja uważam, że wiadomo, to zagubienie jest tak... Nie może tej regionalności tradycyjnej, ale Moskwa też ma tradycję i też te inne losy związane z tym, że ale jest dużo konkretnych, które są chociażby. To dużo
konkretnych, które są
chociażby. To jest nawet, znowu trzeba przyznać, że jak zajmowałam się nim i pisałam też bardzo właśnie o tym, jak mówiłam w gronie też właśnie osób z katolickiego, to jest pierwsza obronika, że tam jest sanktuarium. To jest też pielgrzymki.
No ksiądz kustosz, ksiądz Dariusz Stasiek jest absolwentem historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. To co on robi, to są po prostu no, wspaniałe rzeczy. Będzie rocznica koronacji, oczywiście.
To też warto właśnie tak przeżyć.
Ja mu tam podrzucam też kamyczek pod tytułem arcybiskupa Cieplak. Moja no Zagłębia to, ja byłem na seminarium takim naukowym w Sankt Petersburgu półtora roku temu. Właśnie gdzie prezentowałem, no napisałem pracę taką no, naukową właściwie, taki referat, dwunastostronicowy.
Trzy lata
do który został wydany po polsku i po rosyjsku. No ale to widać, że ksiądz czuje, że to jest tak świątynia, która promieniuje. Więcej na pewno jest wszelkiego rodzaju pielgrzymek, wydarzeń religijnych w bazylice niż tak, żyć własna agitacja. No właśnie,
nie
da.
Nie można
zgadzać, nie ma to. Też ciekawa, ciekawa jest jak historia tego kościoła, który został budowany. Był wcześniej kościół świętego Aleksandra, z którym właśnie był, tam miał mszę prymicyjną na 30 Cieplach. Ja kiedyś napisałem taki artykuł Zagłębiscy Święci. I,
dziękuję bardzo.
Z naszej góry, aliście
łyknęli. Pani coś następnego?
Łyknęli.
Coś następnego?
Proszę to zachęcić. Nie wiem, czy znajdzie jeszcze jakaś pisza, to na pewno.
Łyknęli. Tak, tak, dobrze, proszę.
Nie wiem, czy się znajdzie. O, dobra.
No dobrze.
No,
a ja się uchowałam cię zrobię.
To jest taka związek ze świętego, co słyszałam
i w ogóle ja na takim stanie miał Wyszyńskiego o baraniaku. I właściwie że jemu zawdzięcza to, że on przyjął, właściwie on zniósł to cierpienie, które się wylało na niego. Bo gdyby nie on, to no to, to bezpośrednio dotknęło to prymasa Wyszyńskiego. Więc to jest po prostu coś.
Sługa czcigodna, sługa Boża, Wanda Marczewska, to taki jest pewien związek.
Nie wiem.
Dostał to, ten dostał do duchowego natomiast nasz ten budowniczy katedry nie dostał do duchowego materiału. Ten cieśni, podobnie jak pan Górski, nie zasłużył.
Też na przykład trzeba wyjaśniać proszku Weissnerza. To też była wiedza pustać w czasach mojej młodości, gdy była tożsamość tej ziemi, była ogromna. Z niej to nie są, to nie ciszy. To też chyba bardzo
kościelne.
No, a ja tak to działa, że już miał
coś zrobić. Pomińskiego i żeby właśnie ulica Popolskiej, żeby była zmieniana na ulicę ale on to zabiega.
Wolno odpala, a nóżki są. Jeszcze ja? Jest.
Dziękujemy bardzo.
Nie suszy, nie suszy.
Dziękujemy.
A ja oczywiście.
Ja mam taką, wiesz, pamiętam, to jest bo jesteś w parafii Miłosierdzia Bożego.
No szczególna parafia.
Nie wiem, czy się kontaktował już pan Piotr Kuciński z telewizji?
Jeszcze, ale nie mamy na telefon.
Bo zdjęcia miały być w archiwum seminarium duchownego w Częstochowie. Ktoś je szukał,
to znaczy może jakieś inne zdjęcia. Te, które dotarły do biskupa Musiela, to one tam gdzieś mogą być.
Nie, nie było, bo ktoś szukał, nie było, bo ja już tak? słyszałem. Tak.
Ja rozumiem, seminarium się przenosiło z Krakowa do Częstochowy.
Ale nie, w tym częstochowskim miało być.
No, ale częstochowskie było w Krakowie wcześniej.
No było, tak było, tak, to potem tak.
Ja kończyłem Częstochowskie, nie było Sosnowca jeszcze, nie było Sosnowca, nie było
decyzji. No ale jak, Częstochowskie. Potem tam zrobił mikro,
no i to mogły
być. Wielkowi się przyjmie, coś tam, uniwersytet to przejął. To prawda.
Nie, dziękuję, dziękuję.
Ja to był wyknął sobie wodę, łyczek. Wyczek, że ja ukradnę wodę.
Można to samo?
Nie, to radość ma.
A, bo mi zawsze. Robota fotografa to jest dobra. Rączki bądź.
Nie, 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 robota.
A pani jeszcze miała ten
czas do pani jeszcze. Staram się to potem, żeby.
No my jesteśmy zadowoleni.
Gdzieś tam nie zginęło.
Ale się było. Nie było tego miejsca.
Znaczy, aby się też dowiedzieli.
On tu się przewinął. Jak wychodzili, tak to on tam widziałem, go poznałem. No nie wiem.
Na pewno Piotr Wolec przyszedł, wyjechał, obiecał w niedzieli, także rozmawiałem z nim. Także już po tej uroczystości, jeszcze w katedrze będzie tam szale wyruszyła za tydzień. O 11.30 będzie koncert lutni, a o 12 będzie w szale wyruszona właśnie 50-lecie obecności. Są plakaty, no ale ksiądz zawsze nie przerwa.
Udało się dobrze.
Jeszcze raz.